Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Słowa, które przytoczyłem, oczywiście pochodzą z jednej z najsłynniejszych polskich kolęd. Jest to kolęda Bóg się rodzi, napisana w 1792 roku. I być może ktoś się zastanawia, dlaczego cytuję kolędę w marcu. Dlaczego jest już Wielkanoc, a ja tutaj o kolędowaniu. Czy mi się przypadkiem coś nie pomyliło? Czy może się pomyliłem, może tutaj źle w kalendarz spojrzałem? Otóż nie. Nie chciałem powiedzieć, że nic mi się nie pomyliło i powód jest bardzo prosty, ponieważ refren tej kolędy to jest nasz dzisiejszy tekst, w oparciu o który kazanie jest przygotowane. Tekst mówiący słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Często to między nami to jest tak mocno zaakcentowane i mieszkało między nami, tak? To akcentujemy, że Bóg jest między nami. Właśnie dzisiaj o tym będziemy mówić, to właśnie będziemy rozważać. Będziemy się starali zrozumieć tajemnicę Bożego wcielenia i Jego znaczenia dla nas dzisiaj. W pierwszym liście Tymoteusza 3,16 jest napisane, a bez wątpienia jest to wielka tajemnica pobożności. Ten, który się objawił w ciele. Pierwszy Tymoteusza 3,16. Więc dzisiaj nie poruszamy jakiegoś błahego tematu. To nie jest mała rzecz. To jest dosyć trudna, można powiedzieć, rzecz o bardzo prostym przekazie, ale jest to jedna z najgłębszych prawd dotyczących naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda, która ma nas dzisiaj napełniać radością, nadzieją, ma nas umacniać w naszym uwielbieniu Boga, ma nas umacniać w naszej wierze, ma nas umacniać w tym, że mamy zbawienie, które sam Bóg nam zapewnia. I to jest pewna tajemnica. Nie jesteśmy tego w stanie wszystkiego zrozumieć. Ale ta tajemnica odkrywa nam prawdę, że Jezus Chrystus, odwieczny Bóg, stał się człowiekiem dla Twojego i mojego zbawienia. I właśnie dzisiaj chciałbym, abyśmy to zobaczyli. Więc zachęcam, przeczytajmy wspólnie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wiersz 14. Wiersz 14 na pewno rozpoznacie słowa z tej kolędy, którą zacytowałem. I ono brzmi, wiersz 14 brzmi tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jaką od jednorodzonego od Ojca. Ten jeden werset jest zarówno, można powiedzieć, bardzo krótkim wersetem, ale też jednym z najgłębszych wersetów opowiadających niesamowitą prawdę na temat naszego Boga. Jeden z komentatorów, pastor J.C. Ryle, powiedział, że fragment Pisma Świętego, który mamy przed sobą, jest bardzo krótki, jeśli mierzyć go liczbą słów. Jest jednak bardzo długi, jeśli mierzyć go treścią. Jego treść jest tak ogromnie ważna, że dobrze zrobimy, poświęcając mu osobną uwagę. Ten jeden werset zawiera materiał wystarczający na całe kazanie. Ja bym powiedział, że nawet na więcej niż jedno kazanie, ale więcej niż jedno kazanie nie będziemy z tego fragmentu w tej serii mówili. Ta głęboka treść, wierzę, że dzisiaj możemy ją rozpatrzeć w trzech punktach, w trzech takich myślach, w których w tym wersecie się zawierają, a mianowicie, że słowo stało się ciałem, słowo zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Słowa. Słowo stało się ciałem, Słowo zamieszkało i Słowo ukazało nam chwałę, jaką ma Bóg. Więc chciałbym, żebyśmy rozpoczęli właśnie od tego, co chyba wydaje się najtrudniejsze, najbardziej tajemnicze w tym wszystkim, czyli Słowo stało się ciałem. Do tej pory we wcześniejszych rozdziałach, w wcześniejszych wersetach tego rozdziału autor Ewangelii Jana bardzo mocno nakłada nacisk na to, kim Słowo jest jako Bóg odwieczny. Słowo jest odwieczne, jest stwórcą, jest źródłem wszelkiego życia i jest światłością i doskonałością. Więc mamy pewien bardzo duży, potężny obraz tego, kim jest Słowo, czym jest Słowo. I teraz dostajemy informację, że to odwieczne słowo staje się ciałem. Co to znaczy? W najprostszym, najbardziej bezpośrednim kontekście albo wyjaśnieniu oznacza to, że słowo przyjęło i zamieszkało w fizycznym ludzkim ciele. To było ciało, którego można było dotknąć. To było ciało, które potem zostało przebite na krzyżu. To było ciało, które potem rzymski żołnierz przebił włócznią. To nie była iluzja, to nie było jakieś wirtualne ciało, ale fizyczne, namacalne ciało. Tak jak my tutaj siedzimy, mamy fizyczne ciała, to właśnie w takim ciele przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus. Właśnie dlatego to, o czym mówimy, zostaje nazwane wcieleniem. To słowo oznacza, że Jezus Chrystus, Syn Boży, odwieczne Słowo, został w pełni człowiekiem. Jest to piękne, jest to cudowne, ale jak to opisał również apostoł Paweł, jest to wielką tajemnicą. Próbujemy to zrozumieć, próbujemy to jakoś pojąć, ale nie jesteśmy w pełni w stanie tego zrozumieć. Nawet jeżeli nie możemy tego w pełni zrozumieć, to z wiarą to przyjmujemy i rozpoznajemy co najmniej dwa fakty dotyczące istnienia naszego Pana. Pierwszy jest taki, że jako Bóg istniał od zawsze. A drugi jest taki, że w pewnym momencie historii jako Bóg przyjął na siebie pełną ludzką naturę. Nie robi tego Ojciec, nie robi tego Duch Święty, czyni to Syn Boży Jezus Chrystus. Dlatego o Jezusie mówimy, że jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Jedna osoba, dwie natury. Zwróćcie uwagę, że powiedziałem jedna osoba, dwie natury. To też jest, myślę, dosyć trudne, być może skomplikowane do zrozumienia, ale co do zasady jest jedna osoba. Rozmawiamy z jednym Jezusem. Nie rozmawiamy z Jezusem Bogiem i z Jezusem człowiekiem, ale w Jezusie są zjednoczone dwie natury, w pełni Boża i w pełni ludzka. Myślę, że jest kilka rzeczy, które należałoby również wyjaśnić przy tym stwierdzeniu. Po pierwsze, Jezus przyjmując na siebie ludzką naturę, nie utracił swojej boskiej natury. To nie jest tak, że jak Jezus przyszedł na ziemię, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w pieśni, że będąc na ziemi był człowiekiem i dopiero potem, kiedy wrócił do Ojca, znowu stał się Bogiem. Jezus przez cały swój pobyt na ziemi zachowywał swoją pełną Bożą naturę. Na tym polega doktryna wcielenia, jako zjednoczenia odwiecznego Boga z ludzką naturą. Po drugie, Jezus przyjmując na siebie ludzką naturę, nie stał się jakimś mniejszym Bogiem. To nie jest tak, że Jezus stracił jakąś swoją moc, że z jakiegoś powodu Jezus stał się słabszy, będąc tu na ziemi. Jezus wielokrotnie w swoim pobycie na ziemi udowadniał i pokazywał to, że jest Bogiem. Wydawał temu wyraz swojej mocy i swojej potęgi, pokazując swoją moc nad grzechem, ukazując swoją moc nad chorobami, nad burzami. Tak, kiedy było uspokojenie burzy, Jezus pokazał swoją moc nad siłami natury. On ukazał, że jest tym, kto tą naturę stworzył i wydał wyraz temu, kim tak naprawdę jest. A trzecia rzecz, która też myślę, że jest ważna, jest taka, że też przyjęcie przez Jezusa ludzkiej natury nie jest tymczasowe. To nie jest tak, że Jezus na chwilę na ziemi był człowiekiem, a potem już człowiekiem przestał być. Że Słowo stało się ciałem i potem przestało być w ciele. Słowo ciałem się stało i Słowo w ciele pozostało. Jezus Chrystus urodził się jako człowiek, umarł jako człowiek, został wzbudzony z martwych jako człowiek, został w niebo wzięty jako człowiek i kiedyś wróci na ziemię jako człowiek. Jezus wciąż posiada ludzką naturę, więc jest również dzisiaj w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Te dwie natury w Jezusie są niezmieszane i jedna nie wpływa na drugą. I oczywiście możemy sobie teraz zadać pewne pytanie. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest pewna ważna prawda? Co tu się dla mnie dzieje takiego ważnego jako człowieka wierzącego, że Syn Boży stał się człowiekiem? Co jest takiego istotnego w tej prawdzie dla mnie? I odpowiedź znajdziemy w liście do Galacjan w 4 rozdziale, w wierszach 4-5, gdzie jest napisane: kiedy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z niewiasty, narodził się pod prawem, żeby wykupić tych, którzy podlegali prawu, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. Syn został posłany, aby przyjąć naszą naturę, ludzką naturę. Nasze obowiązki, czyli nasze odpowiedzialności przed Bogiem, urodzony jest pod prawem, oraz nasze brzemiona, czyli nasze grzechy, nieść ze sobą na krzyż. I zadaniem Jezusa jest wprowadzić nas do bezpiecznej Bożej obecności. Do tego, żebyśmy my, którzy jesteśmy oddzieleni od Boga, mogli stać się bliscy Bogu. Abyśmy mogli stać się synami Bożymi. To jest jeden z powodów, o których też w Ewangelii Jana czytamy o wcieleniu. Czytamy o tym, że staliśmy się synami Bożymi przez wiarę Jezusa Chrystusa. Jezus jest posłany z bardzo konkretnym zadaniem i można powiedzieć, że Jezus stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Jezus stał się człowiekiem dla mnie i dla ciebie. Dla mojego zbawienia i dla twojego zbawienia. Po to, abyśmy jako ludzie mogli stać się dziećmi Bożymi. Tylko Jezus jako ludzki reprezentant mógł stanąć przed Bogiem w nasze miejsce. Tylko Jezus jako nasz ludzki reprezentant mógł ponieść karę za nasze winy w nasze miejsce. I w liście apostoła Pawła do Rzymian w 5 rozdziale czytamy: jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego człowieka śmierć zaczęła królować z powodu tego jednego, to wiele bardziej ci, którzy otrzymali obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, będą królować w życiu z powodu tego jednego, Jezusa Chrystusa. I potem ponownie mówi: tak więc jak z powodu przestępstwa jednego człowieka został wydany na wszystkich ludzi wyrok potępienia, tak z powodu sprawiedliwego czynu jednego zostało dane wszystkim ludziom usprawiedliwienie, które daje życie. Potem jeszcze raz w wierszu 19 apostoł Paweł powtarza, mówi: jak też z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak z powodu posłuszeństwa jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. To właśnie dzięki temu, że Jezus Chrystus, że Syn Boży, stał się człowiekiem, możemy doznawać łaski i usprawiedliwienia z wiary. To Jego doskonałe życie nas również zbawia, nie tylko Jego śmierć na krzyżu, ale to, że On wypełnił prawo. Przyszedł jako Ten, który się poddał pod Boże prawo, wypełnił prawo i nas ratuje, ponieważ my nasze prawo mamy wypełnione w Nim. Tylko On może na siebie przyjąć naszą ludzką naturę, aby nas uratować z grzechu. I to właśnie z tego powodu, że Jezus przyjął na siebie ludzką naturę, może odkupić naszą ludzką naturę. On staje w naszym miejscu i w naszym miejscu nas ratuje. Jeżeli Jezus nie jest człowiekiem, to nie jest możliwe. Ale przez to, że jest i staje się w pełni człowiekiem, to jest zdolny do tego, żeby nas reprezentować. A jako Bóg jest w stanie być doskonały w tym, co robi. A w związku z tym nasze zbawienie jest pełne. To nie są po prostu jakieś doktrynalne pomysły, które musimy gdzieś tam kiedyś przyjąć i uznać. To ma bardzo bezpośrednie przełożenie na to, kim my jesteśmy. To, że jesteś dzieckiem Bożym dzisiaj, jest wynikiem tego, że Jezus Chrystus kiedyś stał się człowiekiem. Ale nie tylko Jezus stał się człowiekiem, ale również czytamy, że Słowo zamieszkało wśród nas. Więc mamy znaczenie tego, co znaczy, że słowo ciałem się stało, ale w tym wiersz 14 tu się nie zatrzymuje. On nas próbuje jeszcze w coś bardziej, coś o kolejną rzecz nas jakby wprowadzić. Mówi: i to słowo stało się ciałem i to słowo zamieszkało wśród nas. To stwierdzenie, że słowo zamieszkało wśród nas, odnosi się do Starego Testamentu. Do czasu, kiedy na pustyni był tak zwany Boży przybytek. Albo namiot spotkania z Bogiem. Kiedy Izrael rozbijał obóz na pustyni i w samym centrum tego obozu znajdował się namiot spotkania. W tym namiocie było miejsce święte i najświętsze. I to było miejsce, w którym przybywał Bóg, w którym Boża chwała się ujawniała. Centralność położenia przybytku miała pokazywać Izraelitom, że jest Bóg, który jest bliski dla nich. I to, że jest w samym centrum tego obozu, oznaczało, że z każdego zakamarka można było do tego samego miejsca dotrzeć bez większych, innych odległości. Nikt nie musiał iść dalej niż najszerszy okręg tego obozu. Miało to również przypominać Izraelitom o Bożej obecności pośród nich. Nie tylko to, że Bóg jest blisko i że można przyjść do Boga, który jest blisko, ale Bóg był obecny pośród nich. Było to miejsce, w którym Bóg przybywał pośród swojego ludu, w którym Bóg ukazywał im swoją chwałę i napełniał przybytek swoją chwałą. W Księdze Wyjścia, w 40 rozdziale, widzimy to bardzo jasno. w wierszach 34-35, gdzie jest napisane: wtedy obłok zakrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. Kiedy Bóg wstępował na przybytek, żaden człowiek nie miał tam wstępu. Nie mógł tego uczynić żaden kapłan, nie mógł uczynić tego Mojżesz, który reprezentował i był prorokiem Bożym. Kiedy Bóg był obecny w swojej chwale w tym przybytku, nikt nie miał tam prawa wstępu. Do miejsca najświętszego wstęp miał arcykapłan raz do roku. Miejsce, w którym też była najbliższa obecność Bożej chwały. Miejsce, w którym raz do roku była składana ofiara za cały lud. Co więcej, ten namiot nie tylko ma za zadanie ukazać Bożą chwałę, ale upewniać Izrael, że tam, gdzie oni idą, tam też jest Bóg. Kiedy namiot był rzeczą ruchomą, to kiedy mieli wyruszać, to ten obłok, który był nad namiotem, unosił się z nad tego przybytku. I wtedy Izrael wiedział, że mają podążać za tym obłokiem do nowego miejsca. A gdy się zatrzymywali, on ponownie zstępował na przybytek. I Bóg upewniał swój lud, że on jest z nimi. Że on tam jest, że on ich nie opuścił. Że szli jakąś drogę, ale Bóg wciąż jest z nimi. Po tym, gdy Izrael przestał koczować na pustyni, rolę przybytku przyjęła świątynia. Ona została zburzona, potem została odbudowana, ale nie do tego samego stopnia świetności, co wcześniej. Więc Żydzi czekali wciąż na lepszą świątynię i tą lepszą świątynią okazał się właśnie Jezus Chrystus. Ewangelia Jana jest napisana po tym czasie, kiedy Rzymianie zburzyli ostatni raz świątynię, czyli po roku 70. I tutaj, kiedy ewangelista Jan zwraca uwagę, że zamieszkało Słowo pośród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę, to zwraca uwagę na to i próbuje pokazać, że po zburzeniu świątyni Boża obecność nie opuściła ludu Bożego, ale ukazała się w pełni w osobie Jezusa Chrystusa, który zajmuje miejsce świątyni. Ewangelii Jana w 2 rozdziale, wiersza 19-21 jest napisane, Jezus oznajmia: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wówczas Żydzi powiedzieli: 46 lat budowano tą świątynię, a ty w 3 dni ją odbudujesz? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Żydzi nie zrozumieli tego, co powiedział Jezus. Oni myśleli, że Jezus chce zburzyć im świątynię, że Jezus chce zniszczyć to miejsce, że tutaj dokona jakiejś rewolty religijnej. A Jezus mówił o czymś głębszym. On mówił o tym, że On jest Bożą świątynią. On jest miejscem, w którym Bóg w pełni się ukazuje. I co ciekawe, On w tej świątyni chodził po ziemi. Przechadzał się między ludźmi. Był obecny w życiu ludzi fizycznie. Żydzi uważali, że Jego słowa należy zrozumieć dosłownie, ale Jezus mówił w sensie duchowym. O sobie samym, prawdziwej świątyni Boga. Więc znowu pytanie, które musimy sobie zadać. Jak mamy zrozumieć to, że Słowo zamieszkało wśród nas? Czy to jest tylko jakaś znowu pewna prawda, w którą mamy uwierzyć? Czy być może w tej prawdzie jeszcze kieruje się pewna dodatkowa rzecz? Po pierwsze, przyjście Jezusa na świat sygnalizuje, że tam, gdzie jest Jezus, tam obecny jest Bóg. Ma to przełożenie prywatne? Jeżeli masz wiarę, jeżeli przez wiarę przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela, to żyje w tobie Chrystus. To żyje w tobie Chrystus, a więc możesz być pewien, że jest przy tobie Boża obecność. To jest piękna obietnica. Boża obecność jest tam, gdzie jest Jego lud, tam, gdzie są Jego ludzie. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i nie jesteśmy w Warszawie, a wierzymy w Jezusa Chrystusa, to z nami będzie Pan Jezus w tym miejscu, w którym będziemy. Nie musimy długo i daleko szukać Boga. Nie musimy jechać do szczególnych miejsc, gdzie Bóg się dla niektórych objawił i tam szukać Boga. Boga, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy zawsze przy sobie. On jest zawsze u nas obecny poprzez swojego Ducha. To również odnosi się do Kościoła. Możemy powiedzieć, że Bóg tu jest obecny w tym miejscu. Ponieważ zgromadzamy się jako ludzie wierzący i Bóg powiedział, że tam, gdzie 2 lub 3 się zgromadza w moje imię, tam ja będę pośród nich. Ale również jest czymś więcej, ponieważ Kościół jest szczególnym miejscem Bożej obecności. Ponieważ Kościół jest nazwany Bożą świątynią, ponieważ tutaj, w Kościele, kiedy się zgromadzamy, jesteśmy przemieniani na Boży obraz i Boże podobieństwo. W pierwszym liście Koryntian 3,16 apostoł Paweł pyta, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga w was mieszka? To jest pytanie, które jest skierowane nie do konkretnej jednej osoby. Jest to pytanie do wielu osób, do zgromadzenia kościelnego. Czy wy, Kościele, wiecie, że jesteście Bożą świątynią? Czy macie świadomość tego, że Bóg pomiędzy was jest obecny? I apostoł Paweł bardzo konkretnie używa tu liczby mnogiej, ponieważ to zgromadzenie jest Bożą świątynią, w której mieszka Boży Duch. Boża obecność i Boża moc są obecne, kiedy Boży lud się spotyka. I Bóg używa swojego Kościoła do tego, aby nas wyposażać, wzmacniać i uświęcać, abyśmy byli podobni do Niego. Tak jak przybytek w Starym Testamencie, tak ten przybytek jest teraz tu, w tym miejscu, kiedy my się zgromadzamy. I czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego mają przychodzić do Kościoła. Ponieważ nie wiadomo tak do końca, po co jestem człowiekiem wierzącym. Pan Jezus jest ze mną zawsze wszędzie, o tym też powiedziałem, jest to prawda. Skoro Pan Jezus jest ze mną, Bóg jest ze mną, to po co jest mi Kościół? Jednym z powodów, dla których Bóg daje nam Kościół, jest to, że w Kościele Bóg w szczególny sposób objawia swoją obecność. Bóg w szczególny sposób działa w Kościele dla naszego dobra. I ludzie, którzy odrzucają Bożą społeczność, odrzucają to dobro. Jest oczywiście wiele innych powodów, dla których warto chodzić do Kościoła, być częścią lokalnej społeczności, ale jest to jeden z sposobów, gdzie wyjątkowo możemy doświadczać Bożą obecność. Ta obecność jest kolektywna, a nie indywidualna. I właśnie tej wspólnotowej obecności Bóg używa dla naszego wzrostu i zbudowania. Jeżeli chcesz zobaczyć chrześcijanina, który kuleje w swojej wierze, to zobaczysz chrześcijanina, który celowo odrzuca spotkania Kościoła. Chrześcijanin, który rezygnuje z bycia częścią wspólnoty i chce tylko sam o własnych siłach podążać za Bogiem. Może podążać za Bogiem, ale będzie kulał w swojej wierze. Druga rzecz, która jest ukazana w tym, że Jezus przychodzi i jest między nami, to już nie jest tylko to, że Bóg jest wciąż obecny tu i teraz, ale że po prostu Bóg jest blisko. Że Bóg przyszedł do ludzi, aby być blisko ludzi. Psalm 145, wiersz 18 mówi, Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Właśnie po to przyszedł Jezus, aby ci, co szukali Boga, co szukają Boga, znaleźli Go w Nim. Aby nie musieli jeździć w różne miejsca, poszukając Boga, ale aby dać każdemu możliwość zwrócić się do Boga tam, gdzie się znajduje. Aby każdy człowiek, który szuka Boga, mógł zwrócić się do Ojca przez Syna. Jeśli szukasz dzisiaj Boga, jesteś osobą poszukującą, chcę Ciebie zapewnić, że Bóg jest blisko. Że w Jezusie Chrystusie znajdziesz Boga, tylko do Niego zawołaj. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a Bóg będzie obecny w twoim życiu. To jest piękna prawda. Bóg posyła swojego własnego Syna, aby był pośród ludzi. Ale jeśli jesteś człowiekiem nowonarodzonym, to również chcę ciebie zapewnić, że Bóg jest blisko w twoim życiu dzisiaj. Jest blisko, gdy jest ci smutno. Jest blisko, gdy jest ci słabo. Jest blisko, gdy się boisz. Jest blisko, gdy chorujesz. Jest blisko, gdy idziesz doliną ciemności. Bóg jest blisko ciebie, również dzisiejszego poranka. On cię nie opuszcza, On cię nie zostawia. Jest dobry, jest miłosierny i troszczy się o swoje dzieci nawet wtedy, kiedy one tego nie odczuwają. To jest czasami problem z Bożą obecnością w naszym życiu, że myślimy, że musimy cały czas ją jakoś czuć, że musimy je w jakiś szczególny sposób doświadczać. I będą chwile, kiedy będziemy odczuwali Bożą obecność bardzo mocno w naszym życiu. Będą chwile, kiedy będziemy mogli powiedzieć tak, Pan Bóg działa teraz w moim życiu w wyjątkowy sposób, ale czasami Pan Bóg działa w naszym życiu w sposób niezauważalny, a to wcale nie oznacza, że On jest jakoś od nas daleko. Czasami Bóg działa w sposób dla nas niekoniecznie jasny, ale to dalej nie oznacza, że Bóg jest daleko. Bóg jest blisko, ponieważ mamy Chrystusa. Jeżeli Chrystus jest w naszym życiu, to oznacza, że Bóg jest też w naszym życiu. A nie ma nic bliższego niż Bóg, który jest w naszym życiu. Droga siostro, drogi bracie, chcę cię zapewnić dzisiejszego poranka, że Bóg jest blisko. A przyjście na ziemię naszego Pana, być pośród nas, jest tego dowodem. Więc widzieliśmy znaczenie tego, że Słowo ciałem się stało. Widzieliśmy znaczenie tego, że Słowo zamieszkało i zostało nam jeszcze zrozumienie, że Słowo ukazuje swoją chwałę. To jest ostatnia myśl w tym kazaniu. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Jezus jest tutaj nazwany jednorodzonym. Po pierwsze dlatego, że posiada naturę Ojca. Po drugie, ponieważ Ojciec przekazuje Mu wszystko, co posiada. Jest odwiecznym Synem, jest odwiecznym dziedzicem. Dlatego Jezus powiedział, dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Wszelki sąd został mi przekazany. To jest Ewangeliana dalej, rozdział 5. Posiada naturę Ojca i jest jedynym spadkobiercą Ojca. Jan więc mówi, widzieliśmy Jego chwałę i to była ta sama chwała, która należałaby do Tego, który wszystko posiada, co jest prawdziwe w Bogu. Ta chwała, którą Jezus ukazuje przez swój pobyt na ziemi, to jest sama chwała Boga Ojca. On ma tą samą chwałę. To nie jest mniejsza chwała, to nie jest wyższa chwała, to jest ta sama chwała, bo jest Mu współistotna. Ale pytanie, które się pojawia, to w jaki sposób Jezus tą chwałę objawia? Czym jest ta chwała? Co ona nam komunikuje? W jaki sposób mamy ją rozumieć? I znowu musielibyśmy się cofnąć do Starego Testamentu, gdzie Mojżesz w Księdze Wyjścia prosi Boga, by Bóg pokazał mu swoją chwałę. W rozdziale 33 Księdze Wyjścia Mojżesz mówi, chcę, abyś mi pokazał swoją chwałę. A co uczynił Bóg? Odpowiada, ja sprawię, że moja dobroć przejdzie przed Tobą. Ogłoszę przed Tobą imię Pana. Będę łaskawy dla kogo zechcę, okażę miłosierdzie komu zechcę. Więc zaczyna się coś zupełnie innego. Bóg nie ukazuje mu swojej chwały. Mojżesz tego nie doświadcza. Bóg mówi o czymś innym. W rozdziale 34, gdy Bóg przechadza się między Mojżeszem, to jest trochę dalej, przedstawia się jako miłosierny, jako łaskawy, jako powolny do gniewu, jako obfitujący w miłosierdzie i prawdę, który zachowuje miłosierdzie dla tysięcy, przebacza nieprawość, przestępstwo i grzech i nie zostawia winnego bez kary. Te rzeczy, które Bóg ujawnia Mojżeszowi, które ukazują Bożą chwałę, są przymiotami Boga. Bóg tłumaczy mu, kim jest. I teraz, kiedy czytamy, że ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, jako ten, który jest pełen łaski i prawdy, to widzimy coś bardzo podobnego. Mamy pewien skrót Bożych przymiotów w Jezusie Chrystusie. Jezus jest pełen łaski, jest pełen prawdy. Tutaj nie musimy mieć całego wykładu z teologii systematycznej, nie musimy zobaczyć tego wszystkiego w Jezusie tutaj w tym jednym wierszu, ale w tych dwóch słowach pełen łaski i prawdy jest doskonałe wypełnienie tego, kim jest Bóg. Każdy z nas jako człowiek albo w jedną stronę za bardzo pójdzie, albo w drugą. Są ludzie, którzy są ludźmi łaski. Tak, wszystko jest taką łaską w życiu. Musimy, nie przejmujmy się, o co chodzi. To po prostu chodzi, żeby być łaskawym względem siebie wzajemnie. Są ludzie, którzy są ludźmi prawdy. I jest pewna prawda. Prawdy trzeba się trzymać. I ta prawda jest bardzo ważna i to jest bardzo istotne. Więc tego się trzymam. O tym mówię. Prawdy się nie boję. I każdy z nas ma tendencję być bardziej człowiekiem łaski lub bardziej człowiekiem prawdy. Natomiast w Jezusie była i doskonała łaska, i doskonała prawda. Jezus jadł z grzesznikami, przebywał z nimi, rozmawiał z nimi, troszczył się o ludzi. Ludziom okazywał ogrom łaski, ale kiedy wymagało to tego, żeby powiedzieć prawdę, też Jezus tego nie ukrywał. Bardzo bezpośrednio napominał duchowych liderów tamtych czasów. Wypominał im ich kłamstwa, ich hipokryzję. I był w tym doskonały. Był doskonały w łasce, był doskonały w prawdzie. I my też powinniśmy być doskonali w łasce i w prawdzie. Powinniśmy być odbiciem naszego Pana. I kiedy stajemy się ludźmi łaski i prawdy, to wtedy stajemy się tacy jak Chrystus. Więc ta Boża chwała, która tu się ukazuje, to jest to, kim Bóg jest i w jaki sposób On komunikuje to, kim jest. Natomiast to, co jest ciekawe, jest to, że w Nowym Testamencie widzimy taką zależność, że im bardziej my poznajemy Chrystusa, im bardziej poznajemy Go właśnie jako Tego, który jest pełen łaski i prawdy, to tacy my również się stajemy. Patrzymy na Jezusa jak na jakieś zwierciadło. I w wierszu 18, 3 rozdziału 2 listu do Koryntian jest napisane: my wszyscy zaś, którzy odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana, za sprawą Pana, którym jest Duch, przekształcamy się od chwały ku chwale w ten sam obraz. Innymi słowy, ta doskonałość, to czego my dzisiaj nie widzimy bezpośrednio w Jezusie, ale o czym czytamy w Nowym Testamencie, o tym, kim Jezus jest, im bardziej znamy tego Jezusa w Nowym Testamencie, to zwierciadło odbija w naszą stronę i stajemy się podobni do Niego. On, który jest pełen chwały, sprawia, że my stajemy się podobni do Jego chwały. Że jeżeli jestem zbyt twardy, to poznając Jezusa coraz bardziej w moim życiu, być może moje serce stanie się trochę miększe. Jeżeli za bardzo kładę nacisk na łaskę, to patrząc na postępowanie Jezusa, mówię: dobrze, też prawda jest ważna. A jeżeli widzę za dużo prawdy w moim życiu, to mówię: dobrze, być może trzeba okazywać łaskę. I to jest piękne, że im bardziej my poznajemy Jezusa, to ta chwała, którą On ukazał w Bogu, staje się również naszym przydziałem. Gdyby Jezus nie ukazał chwały Ojca, gdyby Jego postępowanie było gorsze lub niesłuszne lub niedoskonałe, to my byśmy tego dzisiaj nie mieli możliwości doświadczać. Dlatego naszym zadaniem jest patrzeć na Chrystusa. Mamy czytać o Nim, mamy Go poznawać, mamy wiedzieć, kim On był. Mamy poznawać to, co czynił, aby to, co czynił, stało się tym, co my czynimy. Aby Jego chwała stała się naszym udziałem. I nie mówimy tutaj o chwale w postaci światła, nie mówimy tutaj o chwale w postaci obłoku, który zstępował na przybytek. Mówimy mówimy o chwale, którą On poprzez swoje postępowanie, przez swoje mówienie ukazywał o swoim Ojcu i ukazywał Jego doskonałość. My mamy się stawać doskonali, tak jak nasz Ojciec w niebie. I dzieje się to przez to, że widzimy Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. I poznajemy je, rozważamy je. I wtedy stajemy się podobni do Niego. Tak jak jest napisane, przekształcamy się od chwały ku chwale w ten sam obraz. Chcesz być bliższy Jezusowi? Chcesz być bardziej podobny do Jezusa? To Go poznawaj w swoim życiu. Jeżeli chcemy jako zbór stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa, to mamy poznawać Go w naszym zborze. Mamy uczyć się o Nim, mamy Go poznawać, mamy się Nim zachwycać. Mamy Go naśladować. Jeżeli Go nie poznajemy, to co mamy naśladować? Kogo mamy naśladować? Kto ma być dla nas przykładem? Kto ma być dla nas wzorem? Poznajemy wzory i przykłady z innych miejsc naszego życia. Przykłady niedoskonałe. Przykłady, które są upadłe. Przykłady, które są grzeszne. I czasami te przykłady przykładamy nasze życie. I potem się frustrujemy tym, że nasze życie chrześcijańskie nie odbija tego, co odbijał Chrystus. Drugi list do Koryntian przypomina nam o tym, że jeżeli chcemy, żeby chwała Chrystusa stała się naszym udziałem, jeśli chcesz, żeby chwała Jezusa stała się twoim udziałem, to musisz spojrzeć na Niego jak w lustrze. I Jego chwała będzie promieniować, a ty będziesz przemieniany przez Jego chwałę. Więc moi drodzy, Boże Słowo, które zstępuje na ziemię, które się staje ciałem, ma znaczenie zarówno związane z naszym zbawieniem bezpośrednim, ponieważ bez Jezusa, który staje się człowiekiem, nie możemy być zbawieni, ale również Jego przyjście i ukazanie pewnych praw na temat Ojca ma bezpośrednie przełożenie na nasze życie duchowe dzisiaj. Możemy być przemieniani i jesteśmy przemieniani przez Jego chwałę, którą On nam ukazał, którą ujrzeliśmy, ale równocześnie Jego przyjście przypomina nam o tym, że Bóg jest blisko, że każdy, kto Go szuka, jeżeli znajdzie Go w Jezusie, to znalazł Boga. I po to też Jezus przychodzi, aby nam wskazać drogę do Ojca. A jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to przyjście Jezusa ma nas upewniać w tym, że Bóg nas nie zostawia, że On nas kocha i ma o nas staranie, nawet wtedy, kiedy być może tego nie odczuwamy. Jemu niech będzie za to chwała. Amen.